co tu dużo mówić. Jaskier wprost uwielbiał miasteczko Oxenfurt. Teren uniwersytetu otoczony był pierścieniem muru, zaś dookoła muru był drugi pierścień, wielki, gwarny, zdyszany, ruchliwy i hałaśliwy pierścień miasteczka. Drewnianego, kolorowego miasteczka Oxenfurt, o ciasnych uliczkach i szpiczastych dachach. Miasteczka Oxenfurt, które żyło z akademii, z żaków, wykładowców, uczonych, badaczy i ich gości, które żyło z nauki i wiedzy, z tego, co towarzyszy procesowi poznania. Z odpadków i odprysków teorii w miasteczku Oxenfurt rodziły się bowiem praktyka, interes i zysk. Poeta jechał wolno błotnistą, zatłoczoną uliczką, mijając warsztaty, pracownie, kramy, sklepy i sklepiki, w których dzięki akademii wytwarzano i sprzedawano dziesiątki tysięcy wyrobów i wspaniałości niedostępnych w innych zakątkach świata, których wyprodukowanie było w innych zakątkach świata uważane za niemożliwe lub niecelowe. Mijał gospody, oberże, stragany, budki, lady i przenośne ruszty, od których płynął smakowity zapach wymyślnych, nieznanych w innych zakątkach świata potraw, przyrządzonych na nieznane gdzie indziej sposoby, z dodatkami i przyprawami, których gdzie indziej nie znano i nie używano. To był Oxenfurt. Barwne, wesołe, gwarne i pachnące miasteczko cudów, w jakie sprytni i pełni inicjatywy ludzie potrafili zmieniać suchą i bezużyteczną teorię wyławianą po trochu z uniwersytetu. Było to też miasteczko rozrywek, wiecznego festynu, stałego święta i nieustającego birbanctwa. Uliczki dniem i nocą rozbrzmiewały muzyką, śpiewem, brzękiem kielichów i stukiem kufli. Wiadomo bowiem, że nic nie wzmaga pragnienia tak, jak proces przyswajania wiedzy. Pomimo iż zarządzenie rektora zabraniało studentom i bakałarzom picia i hulania przed zapadnięciem zmroku, w Oxenfurcie pito i hulano całą dobę na okrągło. Wiadomo bowiem, że jeśli coś może wzmóc pragnienie jeszcze silniej niż proces przyswajania wiedzy, to tym czymś jest pełna lub częściowa prohibicja. Jaskier smoknął na swego skarogniadego walacha, pojechał dalej, przebijając się przez wędrujący uliczkami tłum. Przekupnie, kramarze i wędrowni wydrwi grosze hałaśliwie reklamowali towary i usługi, potęgując panujący dookoła rozgardiasz.
Kalmary! Pieczone kalmary! Kalmary!
Masz na krosty tylko u mnie! Niezawodna,
koty! Równe czarodziejskie koty! Posłuchajcie tylko, dobrzy ludzie, jak miałczą!
Amulety!
Eliksiry! Eliksiry! Eliksiry!
Miłosne filtry, lubczyki i gwarantowane afrodyzjaki! Od jednej szczypty nawet nieboszczyk wigoru nabierze! Komu? Komu?
Zęby wyrywam, prawie bez bólu! Tanio! Tanio!
No, co to jest tanio?
Zainteresował się Jaskier, gryząc nabitego na patyk kalmara, twardego jak zelówka.
Dwa halerze za godzinę!
Poeta wzdrygnął się, szturchnął wałacha piętą. Obejrzał się ukradkiem. Dwaj osobnicy, idący jego tropem od ratusza, zatrzymali się przy balwierni i udawali, że interesują ich ceny usług balwierza wypisane kredą na desce. Jaskier nie dał się oszukać. Wiedział, co naprawdę ich interesuje. Pojechał dalej. Minął wielki budynek Zamtuza pod Pączkiem Róży, gdzie, jak wiedział, oferowano wyrafinowane, nieznane lub niepopularne w innych zakątkach świata usługi. Jego rozsądek walczył czas jakiś z chęcią, by wstąpić na godzink. Rozsądek zatriumfował. Jaskier westchnął i ruszył w kierunku uniwersytetu, starając się nie patrzeć w stronę szynków, z których dobiegały odgłosy wesołej zabawy. Tak, co tu dużo mówić. Trubadur kochał miasteczko Oxenfurt. Obejrzał się ponownie. Dwaj osobnicy nie skorzystali z usług balwierza, choć bezwzględnie powinni byli to uczynić. Obecnie stali przy sklepiku z instrumentami muzycznymi, udając zainteresowanie glinianymi okarynami. Sprzedawca wyłaził ze skóry, zachwalał towar, licząc na zarobek. Jaskier wiedział, że nie ma na co liczyć. Skierował konia ku bramie filozofów, głównym wrotom akademii. Szybko załatwił formalności polegające na wpisaniu się do księgi gości i oddaniu wałacha do stajni. Za bramą filozofów powitał go inny świat. Teren uczelni był wyłączony ze zwykłej miejskiej zabudowy. Nie był jak miasteczko placem zaciętego boju o każdy sążeń powierzchni. Wszystko było tu niemal tak, jak zostawiły to elfy. Szerokie, wysypane kolorowym żwirkiem aleje między zgrabnymi, cieszącymi oko pałacykami, ażurowe parkany, murki, żywopłoty, kanały, mostki, klomby i zielone parki. Tylko w niewielu miejscach przytłoczone zostały jakimś wielkim, surowym gmaszyskiem, dobudowanym w późniejszych, po elfich czasach. Wszędzie było czysto, spokojnie i dostojnie. Zakazana była tu wszelka forma handlu i płatnej usługi, nie wspominając o rozrywkach czy uciechach ciała. Alekami parku przechadzali się żacy, zaczytani w księgach i pergaminach. Inni, siedzący na ławeczkach, trawnikach i klombach, przepowiadali sobie zadane lekcje, dyskutowali lub dyskretnie grali w cetno i licho, w kozła, w kupę lub w inne wymagające inteligencji gry. Dostojnie i godnie spacerowali tu też profesorowie, pogrążeni w rozmowach i dysputach. Kręcili się młodsi bakałarze ze wzrokiem wlepionym w tyłki studentek. Jaskier z radością stwierdził, że od jego czasów nic się w akademii nie zmieniło. Powiał wiatr od delty, niosąc nikły zapach morza i nieco silniejszy smród siarkowodoru z kierunku imponującego gmachu katedry alchemii, górującego nad kanałem. Wśród krzewów przylegających do studenckich dormitoriów parku poćwierkiwały szaro-żółte dzwonice, a na topoli siedział orangutan, zbiegły zapewne ze zwierzyńca przy katedrze historii naturalnej. Nie tracąc czasu, poeta szybko pomaszerował labiryntem alejek i żywopłotów. Znał teren uniwersytetu jak własną kieszeń, nie dziwota, studiował tu 4 lata, potem zaś przez rok wykładał w katedrze truwerstwa i poezji. Posadę wykładowcy zaproponowano mu, gdy zdał końcowe egzaminy z celującym wynikiem, wprawiając w osłupienie profesorów, u których w czasie studiów zapracował sobie na opinię lenia, hulaki i idioty. Później zaś, gdy po kilku latach wałęsania się po kraju z lutnią, jego sława jako minstrela sięgnęła daleko i szeroko, akademia zaczęła usilnie zabiegać o jego wizyty i gościnne wykłady. Jaskier z rzadka dawał się uprosić, albowiem zamiłowanie do włóczęgi stale walczyło w nim z upodobaniem do wygody, luksusu i stałego dochodu, jak również, jasna rzecz, z sympatią do miasteczka Oxenfurt. Obejrzał się. Dwaj osobnicy, którzy nie nabyli okaryn, fujarek ani gęśli, kroczyli za nim w pewnym oddaleniu z uwagą, obserwując czubki drzew i fasady budynków. Pogwizdując niefrasobliwie, poeta zmienił kierunek marszu i skierował się ku pałacykowi mieszczącemu katedrę medycyny i zielarstwa. Alejka wiodąca ku katedrze roiła się od studentek w charakterystycznych jasnozielonych szatach. Jaskier rozglądał się uważnie, szukając znajomych twarzy.
Szani!
Młodziutka medyczka o ciemnorudych, przystrzyżonych tuż poniżej uszu włosach podniosła głowę znad atlasu anatomii, wstała z ławeczki.
Jaskier!
Uśmiechnęła się, mrużąc wesołe, piwne oczy.
Kupę lat cię nie widziałam, chodź, przedstawię cię przyjaciółkom. Uwielbiają twoje wiersze.
Później,
mruknął Bart.
Spójrz dyskretnie, Szani. Widzisz tych dwóch?
Szpicle.
Medyczka zmarszczyła zadarty nosek, parsknęła. Nie po raz pierwszy wprawiając Jaskra w podziw nad łatwością, z jaką żacy rozpoznawali wywiadowców, szpiegów i konfidentów. Awersja żywiona przez studentów do tajnych służb była przysłowiowa, choć niezbyt racjonalna. Teren uniwersytetu był eksterytorialny i święty, a studenci i wykładowcy nietykalni. Służby, choć węszyły, nie ośmielały się dokuczać i naprzykrzać akademikom.
Idą za mną od rynku,
rzekł Jaskier, udając, że obejmuje medyczkę i zaleca się.
Zrobisz coś dla mnie, Szani?
Zależy co.
Dziewczyna szarpnęła zgrabnym karkiem jak spłoszona sarna.
Jeśli znowu wpakowałeś się w coś głupiego...
Nie, nie.
Uspokoił ją szybko.
Chcę tylko przekazać wiadomość, a sam nie mogę z tym gównem, które przykleiło mi się do obcasów.
Zawołać chłopców? Wystarczy, że krzyknę, a zaraz będziesz miał szpicli z głowy.
Daj spokój. Chcesz, żeby wybuchły zamieszki? Awantura o getto ławkowe dla nieludzi ledwie się skończyła, a tobie już pilno do nowej? Poza tym brzydzę się przemocą. Poradzę sobie ze szpiegami. Ty zaś, jeśli możesz...
Zbliżył usta do włosów dziewczyny, szeptał przez chwilę. Oczy Szani rozszerzyły się.
Wiedźmin? Prawdziwy Wiedźmin?
Ciszej na bogów! Zrobisz to, Szani.
Jasne.
Medyczka uśmiechnęła się ochoczo.
Choćby z samej ciekawości zobaczenia z bliska słynnego.
Ciszej, prosiłem. Tylko pamiętaj, nikomu ani słowa.
Tajemnica lekarska.
Szani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej. A Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona. Niezbyt ładnych, a pięknych. Takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po 5 minutach.
Dziękuję, Szani.
Drobiazg, Jaskier. Do rychłego, bywaj.
Obcałowawszy sobie należycie policzki, Bard i medyczka ruszyli szparko w przeciwnych kierunkach. Ona w stronę katedry, on w kierunku Parku Myślicieli. Minął nowoczesny, ponury budynek katedry techniki, noszący wśród żaków nazwę Deus Ex Machina, skręcił na most Gildensterna. Nie uszedł daleko. Za zakrętem alejki przy klombie z brązowym popiersiem Nikodemusa de Bot, pierwszego rektora akademii, czekali obaj osobnicy. Zwyczajem wszystkich szpicli świata unikali patrzenia w oczy i jak wszyscy szpicle świata mieli pospolite i wyblakłe gęby, którym usilnie starali się nadać mądry wyraz, dzięki czemu przypominali umysłowo chore małpy.
Pozdrowienia od Dijkstry,
powiedział jeden ze szpiegów.
Idziemy.
Nawzajem,
odrzekł bezczelnie Bard.
Idźcie.
Szpiedzy popatrzyli po sobie, po czym nie ruszając się z miejsca, wbili oczy w plugawe słowo, które ktoś nabazgrał węglem na cokole rektorskiego popiersia. Jaskier westchnął.
Tak myślałem,
powiedział, poprawiając lutnię na ramieniu.
Będę więc nieodwołalnie zmuszony udać się dokądś z szanownymi panami. Trudna rada. Chodźmy zatem. Wy przodem, ja z tyłu. W tym konkretnym przypadku niechaj wiek ustąpi urodzie honorowego miejsca w szyku.